Szalom. To jest piękne słowo. U nas w Polsce słowo pokój z reguły kojarzy się z takim określeniem, że nie ma wojny. A słowo szalom ma wiele, wiele znaczeń. Jezus to nasz szalom, nasz pokój. Kiedy jesteśmy w Nim, nic nas nie jest w stanie dotknąć. On jest naszym pokojem. Pokój to jest radość i miłość do Boga. Szalom. Dlatego nieraz ja wychodząc tutaj nie mówię pokój wam, tylko szalom. Bo on to słowo więcej zawiera w sobie. I Jezus, kiedy uczył swoich uczniów, mówi, gdy wchodzicie do jakiegoś domu, powiedzcie pokój temu domowi. I on powiedział szalom. Więc może uczmy się tego słowa. Cieszę się, kiedy widzę ludzi, którzy mają serce dla Izraela. To jest coś pięknego. Pasję całego życia. To jest fantastyczne. I będę błogosławił tym, którzy błogosławią Izrael. Jesteś błogosławiony. Słuchajcie, dzisiaj goście nam mówili o głoszeniu Ewangelii, o ewangelizacji. Ja też chcę na ten temat parę słów powiedzieć. O takiej, jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii, bo każdy sposób opowiadania o Jezusie, opowiadania o zbawieniu jest dobry. Każdy sposób, jaki i każdy człowiek, który opowiada Jezusa, jest błogosławieństwem dla innych. Ja bym chciał przeczytać i zwrócić się do tego, jak Jezus uczył swoich uczniów, nauczał i zbierał uczniów. I w Ewangelii Jana jest zapisana taka historia, kiedy Jezus spotkał Andrzeja, brata Szymona, i on rozpoznał Jezusa, rozpoznał go jako Mesjasza. To jest historia, w której Jezus powołuje uczniów. I we wszystkich pozostałych Ewangeliach jest powiedziane, że Jezus zbierał swoich uczniów, a tutaj w Ewangelii Jana mamy opis, jak uczniowie zbierali uczniów. I wyobraźcie sobie tą scenę, że Andrzej spotyka Jezusa. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia spotyka Jezusa. W jakiś sposób Jezus dotyka twojego serca, odmienia cię i stajesz się innym człowiekiem. Otrzymujesz zbawienie. Twoje serce Bóg zaczyna przemieniać. Bóg zaczyna robić nowe rzeczy i to mamy zapisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. To jest, może przeczytajmy od 35 wiersza. Nazajutrz znów stał Jan, mowa o Janie Chrzcicielu, wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: czego szukacie? Odpowiedzieli: rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to: chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już u Niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i tak powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kamień, Kefas, to znaczy Piotr. Nastaniem dnia Jezus zamierzał ruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: chodź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael powiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? A Natanael powiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: przyjdź i sam się przekonaj. Andrzej, który spotkał Jezusa, przyprowadził swojego brata. Spotkałem Mesjasza, spotkałem rabiego, nauczyciela. Czy mieliście w swoim życiu taki czas, kiedy przyszliście do swoich przyjaciół, kiedy poznaliście Jezusa i powiedzieliście: słuchajcie, poznałem Mesjasza, poznałem Jezusa. A ludzie wam powiedzieli: tam, nie wierzysz? Przyjdź i zobacz. Wiecie, to jest taka... To słowo bardzo mocno mam na sercu od długiego czasu już. Taką formę, taki sposób głoszenia Ewangelii. Osobista relacja z ludźmi, których znamy. I budowanie, bo to jest ważna rzecz, budowanie miejsca, w którym jesteśmy jako Kościół, w Dom Boży. Budowanie tego miejsca, w którym się spotykamy, przebudowywanie, zmienianie go w taki sposób, żeby ono się stało miejscem, do którego każdy z nas będzie bez chwili zastanowienia mógł powiedzieć do każdej znajomej osoby: nie wierzysz, czy spotkanie Jezusa jest czymś dobrym? Chodź i zobacz. Przyjdź do domu Bożego i zobacz, czy to jest dobre. Rozumiecie? Są tutaj takie techniczne bardzo rzeczy. Nie? Niektórzy mówią: tak tu żółto i szaro, więc przemalowaliśmy na niebiesko. Lepiej jest? Lepiej. A teraz są plany zlikwidowania tej kotary, która wisi tu 5 lat. I zrobimy piękną, nową, podświetloną, elegancką ściankę, która zmieni to pomieszczenie na jeszcze ładniejsze, jeszcze bardziej przyjemne. Mamy tą dolną salę, która też się przemienia, ale to są takie jakby techniczne rzeczy. Chociaż są ludzie, którzy powiedzą: no nie zaproszę kogoś z moich znajomych do kościoła, bo ten tam wygląd tej sali trochę wstyd, nie? Więc będziemy zmieniać wygląd tego pomieszczenia, tak, żeby był coraz piękniejszy, ale przede wszystkim musimy zmieniać wygląd tego pomieszczenia, serca. Amen. Żebyśmy byli gotowi do tego, żeby wiedzieć, że kiedy żywy Jezus jest w naszych sercach, to On tam aż się wyrywa do tego, żeby dotknąć innych ludzi, którzy są blisko nas. Czy taka forma ewangelizacji by wam odpowiadała? To kiedyś zostało nazwane operacja Andrzej. Spotkaj jedną osobę, zajmij się nią i przyprowadź ją do domu Bożego i powiedz: przyjdź i zobacz. I poprowadź tą osobę tak, żeby rzeczywiście mogła zobaczyć Jezusa w tobie i Jezusa w tym zgromadzeniu. Gwarantuję ci, że nie odejdzie. Jeżeli by każdy z nas w ciągu roku przyprowadził jedną osobę, jest nas dwa razy tyle. I powiedzieliby, o, na Kłopotowskiego jest przebudzenie. A okazało się, że na Kłopotowskiego po prostu normalnie żywy Kościół funkcjonuje. Po prostu tak ma być. Przyjdź i zobacz. I zastanawiam się, dlaczego ludzie, ci uczniowie, którzy, bo to byli uczniowie, którzy Żydzi, którzy znali Torę, znali prawo, znali przepisy, byli uczniami, Andrzej był uczniem Jana, Chrzciciela, tak? Oni wszyscy, kiedy byli przy Janie Chrzcicielu Jan Chrzciciel powiedział, to jest Mesjasz. Oni bez słowa odwrócili się i poszli za Jezusem, tak? Co było w Jezusie takiego, że oni za Nim poszli? Powiecie, cuda i znaki, tak? Ale wtedy, kiedy Andrzej, kiedy Natanael i inni decydowali się pójść za Jezusem, jeszcze tych cudów było niewiele. Co było w Jezusie takiego, że Biblia mówi, on mówił inaczej niż uczeni w piśmie. On mówił, jak to powiedzieć, mówił z siebie, ze swojego serca, nie było w nim rozdwojenia. To, co mówił, to było w jego życiu. Nie tak jak uczeni w piśmie, którzy opracowali sobie być może jakąś metodę zdobywania wyznawców, ale ich życie zupełnie biegło odrębnym torem. Więc jeżeli nasze życie jest połączone w Jezusie z tym, co mówimy, jeżeli to, co mówimy, jest prawdą naszego życia, to każdy człowiek jest zdobyty dla Jezusa. Ja tak wierzę. Amen? Jeżeli nasze życie tak działa. I nie martwcie się, że będą o was mówili, wiecie, że o Jezusie mówili, że to żarłok i pijak? Dlatego, że wchodził do normalnych domów, że spotykał się z grzesznymi ludźmi, że... No, nie zadawał się z establishmentem. No tak, nie... No, zrobił sobie wrogów z przywódców, z kapłanów, ze starszyzny Izraela, ale nie obawiał się, nie wahał się wejść do domu, w którym byli grzeszni ludzie, w którym, kiedy spotkał cudzołożnicę, nie obchodził jej bokiem. I moc Jezusowego głoszenia polegała na tym, że On kochał ludzi. Że on wiedział, że ci, którzy są najbardziej omijani, których jakby nie chcemy za bardzo dotknąć, najbardziej potrzebują Bożej miłości. Będziemy mieli za 3 tygodnie nabożeństwo rodzinne i dotkniemy tego tematu mocniej troszeczkę. Będziemy mówili o ludziach niechcianych. Ale słuchajcie, dalej może spójrzmy do Ewangelii Marka, do 9 rozdziału. No, ona nie jest przed Mateuszem raczej. Mam, wiecie co, nową Biblię, ona ma takie cieniutkie kartki, że można przewrócić całą księgę i nie wiedzieć o tym nawet. Ale już jestem w Marku, dobra, już jestem. 9 rozdział. Od 33 wiersza przeczytamy. Marek 9:33. Przyszli do Kafarnaum. Gdy znaleźli się w domu, zapytał. Jezus tutaj zadaje pytanie, jakby ktoś nie wiedział. Tak? O czym tak rozmawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest największy. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił pośród nich, wziął je w ramiona i oświadczył, jeśli ktoś w moim imieniu przyjmie jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje, a jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. To jest niesamowite słowo. Jeżeli chcesz być największy, stań się sługą wszystkich. I taki był Jezus. I teraz można to zrobić na dwa sposoby. Można sobie pomyśleć tak, no, ja bym chciał być największy. Więc dlatego, że chcę być największy, to ja będę wam wszystkim służył. I moim celem nie jest służba, tylko stanie się, wywyższenie się ponad was. Coś okropnego. I są ludzie, którzy tak myślą, którzy tak sprowadzą swoje życie w kłamstwie, w fałszu, po to, żeby się wywyższyć ponad innych. A Jezus taki nie był i to promieniowało z Niego. On był sługą wszystkich, On mył nogi uczniom. Robił wiele, wiele rzeczy, spotykał się z ludźmi, do których nikt nie chciał podejść. Jakbyśmy mogli powiedzieć w naszej rzeczywistości na przykład do ludzi bezdomnych, tak? Do takiego człowieka, który, wiesz, jak wsiada do tramwaju, to później pół wagonu jest puste i wszyscy stoją w drugim końcu. Więc różnica między tym, tą służbą Jezusową i tym, jak On był sługą wszystkich, a tym, jak jakiemuś człowiekowi może przyjść do głowy, jest bardzo wielka. Nie chcę być sługą wszystkich po to, żeby się wywyższyć. Ale wiem, i to Jezus mówi wielokrotnie, chociażbyś nawet podał kubek wody najmniejszemu spośród moich ludzi, to tak jakbyś mnie podał. Zaszczyt? Chociażbyś o 3 nad ranem wsiadł do autobusu i pojechał tam do Oświęcimia po to, żeby się pod obóz Auschwitz, żeby się spotkać z Żydami, błogosławić ich. 5:30. No nie trzeba o 3 wstawać. Luzik. Bądź sługą Jezusa. Weź swoje serce, zapakuj do autobusu o 5:30. Jedź. Niech tam nie będzie 70, tylko 700 osób, a w przyszłości 7000. Dlaczego nie? A nie ma lepszej rzeczy, jak to, by móc służyć też ludziom z narodu wybranego. Kto będzie błogosławił Izraela, tego i ja pobłogosławię, Bóg mówi. Dobra, słuchajcie. Co robił Jezus, kiedy zdobył uczniów? Uczył ich. Ewangelia Jana, znany, jeden z najbardziej pewnie znanych, 17 rozdział, arcykapłańska modlitwa Jezusa, dobrze? Nie. No to w innym miejscu jest. Tutaj jest jak Jezus wie, że ma odejść i modli się do swojego Ojca o swoich uczniów. On miał uczniów. I to jest, słuchajcie, coś, o czym chciałbym też dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jesteś rozpalony dla Jezusa i zdobywasz osobę dla Niego i mówisz, chodź, zobacz, to prowadź tą osobę. Nie? Nie przyprowadź człowieka tutaj do naszego zgromadzenia i nie zostaw go samemu sobie bo Bóg go dotknie, ale on wielu rzeczy nie będzie wiedział, jak zrobić. I Jezus dbał o swoich uczniów. On po pierwsze robił coś takiego, że pokazywał im, jak mają służyć. Uczniowie chodzili z nim, a później ich posyłał. A kiedy ich posyłał, oni wracali do niego, mówili: mistrzu, nawet i demony są nam podległe. Ale nie z tego się radujcie. Z czego się mieli radować? Amen. I że jeszcze przyczyniliśmy się do tego, że następni ludzie zostali zapisani w Księdze Życia, bo przyprowadziliśmy ich do Jezusa. Tak? To jest coś fantastycznego. Dobra, przeczytajmy może z 17 rozdziału, to można czytać i czytać, ale może od 6 wiersza przeczytajmy. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Ci ludzie, którzy zostali wybrani przez Boga, Bóg Ojciec dał ich synowi, tak? Dał ich po to, żeby Jezus nauczył ich zachowywać słowo. Żeby On poprowadził ich tak, żeby zrozumieli i mogli sami czerpać z Bożego Słowa i zwyciężać. Więc operacja Andrzej. Najpierw wybierz sobie kogoś, przyprowadź go do domu Bożego, powiedz: przyjdź i zobacz. Zróbmy wszystko na tym miejscu, żeby człowiek, który zobaczy to miejsce i nas, powiedział: tak, tu jest dom Boży, ja tu chcę być. A później krok po kroku prowadź tego człowieka, żeby się zbliżał do Jezusa, żeby rozumiał słowo, żeby znalazł swoje miejsce w domu Bożym. Żeby znalazł to miejsce, w którym sam czerpiąc zacznie dawać innym. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Super, fajnie. Słuchajcie, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że przyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja, uwaga, wstawiam się za nimi. Nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. I w nich jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Dopóki byłem na ziemi, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu. A teraz proszę Cię, Ojcze, Ty ich zachowaj i ochroń ich przed światem i poprowadź ich, żeby mogli zdobywać innych ludzi do Twojego Królestwa i żeby mogli uczyć innych i żeby mogli doprowadzić te osoby do takiego momentu, kiedy one będą w stanie też pójść i zdobywać. Amen? Kiedy Jezus odchodził z ziemi, zostawił uczniów, którzy kontynuowali Jego zadanie. I my w tym działaniu powinniśmy doprowadzać naszych uczniów do miejsca, w którym oni sami będą zdobywać uczniów i będą ich prowadzić do Bożego Królestwa. Czy podoba wam się taki plan? Amen. Niektórym się podoba. Dobrze. Słuchajcie, to jest coś wspaniałego. My mamy w planach, rozmawialiśmy o tym z Rafałem, rozmawialiśmy z Andrzejem i chcemy zorganizować spotkania dla osób duszpasterskich, które chcą właśnie wejść w taką służbę. I myślę, że teraz są ferie, że po zakończeniu ferii ogłosimy termin pierwszego spotkania. I chcielibyśmy zebrać, oprócz tego, że przedstawimy jeszcze głębiej to, o czym dzisiaj mówiłem, chcielibyśmy zebrać od was propozycje, uwagi, wasze przemyślenia na temat właśnie takiego sposobu głoszenia Ewangelii i przygotowywania tego miejsca do tego, żeby się stało domem dla ludzi, którzy potrzebują Ojca. Okay? Chcemy takie coś zrobić. Teraz ja bym chciał taką praktyczną rzecz zrobić. My usiedliśmy sobie z Rafałem, zrobiliśmy listę osób, które naszym zdaniem powinny są gotowe i mają takie serce, że powinny się zająć taką ewangelizacją. I teraz poproszę Asię o to, żeby wyświetliła mój numer telefonu. Jeżeli jesteś przekonany, przekonana, że chcesz wejść w taki temat, to wyślij do mnie teraz SMS-a. Ja idę po telefon, bo on jest na dole. Dobra, słuchajcie. Ja tu sobie sprawdzę. No, cieniutko jest na razie, ale przez wiarę będę czekał do oporu, aż się 30 pojawi. Nie, no nie teraz. No, może. Może. Nie, no, słuchajcie. No to. Wszyscy nie zabrali komórek. Poza tym być może, że część z was myśli i całkiem słusznie. Kiedyś, dawno, dawno temu siedziałem sobie w górach z moją żoną. Tak sobie siedzieliśmy i ona patrzy na mnie. Mówi, co robisz? A Ula mówi, myślę, a Ula, Więc czasem warto jest pomyśleć, zanim się wyśle tego SMS-a, bo jak już wyślesz, to ja już cię będę miał na liście i... O, jest następny, proszę bardzo. No, a Zdzisiu nawet do mnie dzwoni teraz tutaj, macha. Nie odbiorę. Dobra. Słuchajcie, bardzo, bardzo bym chciał, bo wierzę, że to, co wam przedstawiłem, jest Bożym planem dla naszego Kościoła i ten sposób głoszenia Ewangelii, przyprowadzania uczniów dla Jezusa jest planem dla nas i będziemy to robić. Będziemy rozbudowywać to i bardzo, bardzo, bardzo was wszystkich proszę, myślcie nad tym. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, jakieś sugestie, spotkamy się na spotkaniu któregoś dnia w dolnej sali, zrobimy sobie jakiś fajny poczęstunek i zrobimy tak jak Jezus. Spotkamy się przy stole i będziemy rozmawiali o Bożym Królestwie. I uruchomimy różnego rodzaju działania, które będą do tego służyły. Ja nie chcę teraz wam dużo czasu więcej zajmować, ale mieliśmy taki plan i takie działanie rozpoczęliśmy jakiś czas temu, uruchamiając świetlicę dla dzieciaków z Pragi i to się nazywało Fabryka Marzeń. Ja bym chciał, żeby Fabryka Marzeń, która funkcjonowała dobrze przez rok, a później powolutku już tam przygasała, żeby ona na nowo uruchomiła wszystkie maszynerie i żeby zaczęła działać. A marzyć potrafią i potrzebują nie tylko dzieci. Macie marzenia? No, to zapraszam do fabryki marzeń. Robiliśmy przeróżne rzeczy tutaj. Uczyliśmy grać na instrumentach, uczyliśmy gotować. Nasi studenci byli zaangażowani w to, żeby odrabiać z dzieciakami lekcje i muszę wam powiedzieć, no dobra, całe szczęście, że włączyłem go na taki cichy ten, bo mi tutaj wyzwania za cały czas. Dobrze. Odrabialiśmy lekcje z dzieciakami, które nie miały szans, żeby przejść do następnej klasy i były takie sytuacje, w których nauczycielki obniżały im oceny za wypracowania ze względu na to, że nie wierzyły, że oni sami to robili. Wujek Michał jest tam? No. Chłopaki zmieniali się tak, że nauczyciel mówi, ty tego sam nie zrobiłeś. A Michał, jeden z uczestników naszej świetlicy, powiedział, no to niech mi pani zada temat, to ja na lekcji napiszę. I pani powiedziała, jednak należy ci się szóstka. Także robiliśmy wyjazdy, robiliśmy przeróżne, no, obozy, część z was jeszcze zna, może to ta starsza młodzież pamięta obozy, ale mamy w planach teraz obóz w sierpniu dla dzieci, także już myślcie, jak ułożyć sobie wakacje. Kto chce swoje dzieci posłać na fajny obóz, to będzie taka okazja w sierpniu, żeby to zrobić. No, może przeczytam. Deptaliśmy bieszczadzkie i beskidzkie dzikie szlaki, skałki Jury z kominami, jaskiniami, tatrzańskie granie, przepłynęliśmy rzeki, Biebrze, Brdę, ale odwiedziliśmy też Tykocin, który połączył eksplorację biebrzańskich rozlewisk ze szkołą fotografowania i reportażu, kiedy młodzież opanowała miasteczko, poszukując świadków przedwojennego życia i śladów żydowskiej społeczności tego miasta. I było super, jak młodzi ludzie z aparatami i z magnetofonami szukali starszych osób w Tykocinie, którzy pamiętają żydowskich mieszkańców Tykocina. Jak zebrali opowieści, zrobiliśmy z tego reportaż. I ten reportaż jest, mamy go dostępny. Były też przeróżne inne działania. I wiecie, teraz ostatnio ja sobie usiadłem tam w tej mojej pakamerze na dole. Niektórzy wiedzą, co tam się znajduje. I tak popatrzyłem na te sprzęty wszystkie zgromadzone tam, namioty, materace, łuki, no, sprzęt do gotowania, jakieś tam rzeczy do robienia papieru czerpanego, do skóry, do innych rzeczy. I tak sobie pomyślałem, czy to wszystko jeszcze się kiedyś przyda. Kiedy spotykam się z ludźmi, z młodymi ludźmi i oni siadają i biorą takie magiczne okienko do ręki i palcem sobie tam, tak. Po co te wszystkie rzeczy? Kiedy można to wymazać palcem na ekranie. Ale później sobie pomyślałem tak, czy nawet najwyższej jakości ekran zastąpi ci chwilę, kiedy budzisz się rano, wyczołgujesz z namiotu wprost w budzący się dzień, gdy podnosi się mgła i słońce rozświetla zamglony las, jest chłodno, trochę wilgotno i nie wiesz, czy w ognisku został jeszcze żar, żeby szybko zrobić coś gorącego do picia. Nie wiesz, co przyniesie dzień, ale wiesz, że teraz jest chwila, w której uniżasz się przed Stwórcą, zachwycony pięknem stworzenia. Wszystko wokół opowiada o Nim i brakuje słów. Po prostu jesteś przed Nim i nie potrzeba nic więcej. Amen.